W ubiegłym roku powieść w Starym Wiedniu, w tym roku wiedeńska melodia, obie powieści historyczno-obyczajowe. W naszym studiu pani Paulina Rabczak, autorka tych dwóch książek. Dzisiaj opowiada pani o swoim warsztacie i o tym konstruowaniu fabuły, a także budowaniu charakterów ludzkich i ludzkich historii. To teraz może o języku powieści, bo tak jak pamiętam, jak rozmawiałyśmy w grudniu o tej pierwszej powieści w Starym Wiedniu, to akurat zdarzyło mi się znaleźć kilka takich przykładów w tej książce, w tej pierwszej właśnie, kiedy pojawiały się takie archaizmy, wplecione oczywiście w język taki zbliżony do języka współczesnego. Natomiast w tej drugiej powieści odnoszę wrażenie, że ona jest pod względem językowym tak bardziej dla współczesnego czytelnika. Znaczy tamta też jest dla współczesnego czytelnika, ale pojawiają się tu oczywiście jakieś takie elementy stylizacji na ten język z dawnych czasów, ale jednak blisko tego języka naszego współczesnego.
No to jest zawsze duże wyzwanie w przypadku właśnie takich powieści historycznych, jak to pisać, bo też zdarzają się powieści i też czytałam parę takich powieści, gdzie było faktycznie bardzo duże skupienie na stylizację tego języka, ale dużym problemem jest to, że współczesny czytelnik jest w ogóle uprzedzony bardzo często do klasyki literatury, do literatury XIX-wiecznej. Zupełnie niesłusznie, bo zwłaszcza jeśli czytamy literaturę zagraniczną, jakieś takie współcześniejsze przekłady, to jest przetłumaczone zazwyczaj naprawdę bardzo przyjemnie i ten język jest inny, jest na pewno mniej zrozumiały dla współczesnego czytelnika, ale on nie jest aż taki straszny, jak go malują. Ale też właśnie z tego powodu, że jednak w świadomości czytelników to jest jednak takie bardzo przerażające i straszne i czyta się to już trochę inaczej, to trzeba się właśnie liczyć z tym, że trzeba stosować taki język trochę bardziej jednak współczesny, zwłaszcza w narracji, bo w dialogach jednak wypada pozostać takim w miarę wiernym epoce. No i faktem, że autorzy, którzy też próbują bardzo mocno pójść w tę stylizację, to bardzo często to się nie udaje, bo jest naprawdę bardzo trudno takiemu użytkownikowi języka polskiego współczesnemu, który nie ma za bardzo doświadczenia z taką mową właśnie, no może nie staropolską, ale taką właśnie XIX-wieczną, wczesno-XX-wieczną. Bardzo często ci autorzy przesadzają albo stosują na przykład taki szyk przestawny w nadmiernej ilości, którego wcale nie było jakiegoś takiego w jakimś takim powszechnym użyciu w tym XIX wieku.
Tak, ale rzeczywiście ten szyk przestawny też chciałam o tym wspomnieć, bo pojawia się on i to faktycznie tak stylizuje, pozwala stylizować ten język na ten język, no powiedzmy XIX-wieczny, czy sprzed wielu dziesięcioleci, no ale też leksykalnie, jeśli chodzi o słowa, no to pojawiają się też takie słowa, czy na przykład takie sformułowania schadzka z mężczyzną, że widział panią na schadce z mężczyzną, co uważa za gorszące i uwłaczające pozycji nauczycielki. Na przykład coś takiego, albo słowo reprymenda, albo fagas. No, myśli pani czasami nad, tak bardzo intensywnie nad tym, jak tu zamienić coś, co współcześnie przychodzi pani do głowy, jakieś słowo na coś takiego właśnie jak słowo fagas na przykład, albo reprymenda. One współcześnie nie pojawiają się w języku wszystkich.
Ja nie myślę nad tym jakoś bardzo intensywnie, ale może właśnie dlatego, że ja czytam bardzo dużo tej literatury dawnej i gdzieś to przychodzi bez jakiejś większej refleksji. Natomiast też jest to problematyczne, bo przez to, że ja tak czasem mam takie okresy, że sama czytam bardzo dużo powieści współcześnie napisanych i wtedy to trudniej jest stylizować, ale wtedy też właśnie pisze się tak przystępniej dla współczesnego czytelnika, a jak oczytam się właśnie klasyki, to potem gdzieś tam jednak to zostaje w człowieku i pisze się jednak tak trochę bardziej w tym kierunku klasyki, tak podniośle i potem to czytam i mam takie, że no nie, tak nie może być, bo tu już przesadziłam i idę w taką stronę patosu i to też jest niedobre. Także to jest pierwszy taki problem, a ja mam też problem przy pisaniu, jeśli idzie o kwestie językowe, że ja na co dzień nie bardzo mam kontakt z językiem polskim, bo jednak studiuję po niemiecku, w pracy, w życiu codziennym niemiecki, polskich znajomych w Austrii nie mam za wielu, więc głównie gdzieś tam jakieś kontakty telefoniczne z rodziną. I nawet moja redaktorka w czasie redakcji tej książki mi powiedziała, że pani musi uważać, bo pani stosuje szyk zdania niemiecki, bo po prostu to mi już tak przechodzi. I czasem właśnie jest tak, że to jest też z jednej strony świetna rzecz, jak się zna więcej języków i można, i niektóre są takie słowa, które w języku na przykład niemieckim czy w angielskim nie da się, brzmią świetnie, mają takie swoje specyficzne znaczenia, a nie da się ich przetłumaczyć na polski. I ja nieraz tak siedzę i tak mam jakieś słówko i tak myślę i myślę, jak to oddać po polsku, bo po prostu akurat, a nie ma tego słowa i to jest czasem takie problematyczne, żebym chciała coś więcej napisać tak inaczej, a tu no nie da się, bo po prostu no nie da się przetłumaczyć.
No być może w przyszłości pomyśli pani o pisaniu w języku niemieckim. Kto wie, prawda? To pewnie kwestia przyszłości. No te książki też może się pojawią po niemiecku. No tak się zastanawiam, czy pani sama je na przykład przetłumaczyłaby, czy wolałaby, żeby ktoś przetłumaczył.
Ja bym chyba wolała, żeby ktoś przetłumaczył, bo to jest jednak ten taki codzienny niemiecki, a ten literacki niemiecki to jest jednak trochę inna bajka. Ja gdzieś tam czytam książki po niemiecku, ale też nie za dużo właśnie przez to, żeby nie stracić kontaktu z językiem. I jednak mimo, że ja teoretycznie znam niemiecki bardzo płynnie i nie mam problemu studiować z jakimiś pojęciami naukowymi, to jednak język literacki dla mnie momentami, no tak siedzę i tak myślę, kurczę, co to znaczyło, no nie wiem, co to znaczy, no idę dalej, no, ciężko to, czasem zależy od książki, bo czasem idzie, czasem nie, także, no ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
Tak, a ta przyszłość najbliższa, jak się rysuje, jeśli chodzi o plany wydawnicze, no bo proszę, żeby pani zdradziła, czy już coś jest gotowego, jeśli chodzi o pani książki?
Ja w tej chwili pracuję nad inną książką, która teoretycznie jest napisana, ale jak już wzięłam się do takiej ostatniej redakcji mojej własnej, zanim przejdę do redakcji wydawniczej, to okazało się, że jednak trochę bym tam pozmieniała, więc teraz siedzę i nad nią pracuję. To będzie powieść z akcją rozgrywającą się w Polsce w latach 30. Tak, trochę mniej tego tła społecznego, trochę mniej historii, bardziej skupienie faktycznie na bohaterach, na relacjach, na też taki element kryminału właściwie tam się pojawi. Tak jak zresztą w tych książkach i jak rozprawię się z tą książką, co mam nadzieję nastąpi niedługo, to będę zajmowała się trzecią częścią właśnie tej sagi o Wiedniu i później czwartą. A co będzie dalej, to się okaże, ale no myślę, że już następna książka z tego, co tak wstępnie wiem, to jest kwestia już początku przyszłego roku, żeby coś się pojawiło.
Proszę Państwa, mamy dla Państwa niespodziankę. Wydawnictwo Pruszyński i Spółka przesłało do nas kilka egzemplarzy powieści historyczno-obyczajowej pani Pauliny Rabczak, Wiedeńska Melodia. Pani Paulina już zamieściła dedykację dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Gdyby Państwo mieli ochotę tę książkę poczytać, to jest taka druga część. Można potraktować tę książkę jako drugą część pierwszej książki pod tytułem W Starym Wiedniu, wydanej w ubiegłym roku. A ta książka to właśnie Wiedeńska Melodia, to jest zupełnie świeżutka sprawa, bo rok obecny. 17:07. Zapraszam, zakończymy rozmowę i usiądziemy do telefonu i będę czekać na Państwa zgłoszenia. No, a potem będziemy życzyć dobrej lektury. Ja bardzo dziękuję pani za udział w naszej audycji, za to spotkanie. Pani Paulina Rabczak, pochodząca z Rzeszowa, pisarka, autorka książek historyczno-obyczajowych W Starym Wiedniu i Wiedeńska Melodia, a na horyzoncie już kolejne pozycje. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Udanej podróży do Wiednia już niebawem i do zobaczenia w Rzeszowie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i do zobaczenia.
Do zobaczenia, a ja również dziękuję Państwu za uwagę. Audycję zrealizował Krzysztof Chogut, a przy mikrofonie była z Państwem Iwona Piętak. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.